Druga Królewska, czwarty rozdział, od 11 do 17, na sam początek. Słuchajcie, mam nadzieję, że pamiętacie, co się wydarzyło w poprzednim kazaniu, w poprzednim urywku. Bezimienna Szunamitka najpierw zaprosiła Elizeusza na obiad, a następnie wręcz poszerzyła swoją gościnność i przygotowała dla niego specjalną górną, jak pamiętamy, izdebkę, gdzie za każdym razem mógł się zatrzymywać, przechodząc w swojej służbie. I teraz, pewnego razu, 11 werset, 4 rozdział, 2 Królewska. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę Szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot, co można dla ciebie uczynić, czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze: co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł: oto w tym czasie za rok, czy w czasie życia, czy kiedy rok ożyje, w tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: nie, mój panie, mężu Boży, nie okłamuj swojej służebnicy. Kobieta ta poczęła za rok, w roku życia, o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy, zechciej poprowadzić nas w Jego prawdzie. Prosimy, zastosuj. Zastosuj to słowo, jak ono jest prawdziwe do naszego życia. A jest to moc Twoja, która aktywnie w nas działa. Proszę Cię też, nie bądź pomny na jakieś potknięcia i błędy w wykładaniu Twojego słowa, zwłaszcza jeżeli ono jawi się dość trudne. Dziękuję jeszcze raz za wszelką zachętę, która płynie z tego urywka, że oto Ty dbasz o swój lud, że oto Ty przynosisz wybawienie dla swojego ludu. Prosimy teraz o Twoje błogosławieństwo, prosimy o Twojego ducha, aby ten nas prowadził i pouczał. Amen. Tak więc słuchajcie, dzisiejszy urywek to jest jak najlepszy film akcji, niesamowity film akcji. To, co się dzieje, jeżeli czytamy bez wiary, albo jeśli czytamy z jakąś zawężoną perspektywą, to chyba tylko w tym wypadku pozostaniemy nieporuszeni przez to, co ma miejsce w tym urywku. I jeżeli pamiętacie i zwróciliście uwagę, czwarty rozdział rozpoczyna się o tym, że dzieci, synowie chcą, mają być odebrani, czy dłużnicy, czy wierzyciele chcą odebrać synów pewnej wdowie, krwiożerczy bankierzy, chcą ją pozbawić, zniewolić jej synów, chcą ich odebrać najwyraźniej na dobre. I Bóg przynosi ocalenie, Duch Święty przynosi ocalenie dla nich. I w tym urywku mamy ponownie chodzi o ocalenie dzieci. Tak więc wojna toczy się przeciwko waszym dzieciom. To jest główny cel. Także nie łudźcie się, nie bądźcie naiwni, że wojna gdzieś się tam toczy przeciwko wam, dorosłym. Nie, wróg jest bezwzględny. I on będzie właśnie atakował słabszych, będzie atakował bardziej naiwnych, można powiedzieć, czyli wasze bezbronne dzieci. Zacznę od wyczulenia was, na co zwracać uwagę. Po pierwsze, oczywiście, tak jak w każdym urywku, ale wyjątkowo w tym urywku, po pierwsze, zwróćcie uwagę, gdzie jest Chrystus w tym urywku. Dlatego, że wszystko, co miało miejsce w życiu Elizeusza, cokolwiek się wydarzyło, znajdzie swoją pełnię w życiu Jezusa. I życie Jezusa wyjaśni nam ten urywek, który stanie się dość ciężki za chwilę, ale udając się do Ewangelii, znajdziemy światło, którego tutaj brakuje. I po drugie, pamiętajcie o tym, że cały czwarty urywek ma jeden temat, budowanie kościoła, resztki kościoła, kościoła, który został odcięty od świątyni, czyli budowanie kościoła w odstępczym Izraelu. Jeśli pamiętacie ten kontrast, Eliasz, który był przed Elizeuszem, przeważnie, nie mylcie tych dwóch, Eliasz przeważnie przebywał poza Izraelem, na wschodnim brzegu Jordanu, i Eliasz konfrontował władców politycznych, religijnych Izraela. Elizeusz natomiast, zwróćcie uwagę, że mieszka w Izraelu, buduje kościół resztki. Dlaczego? Dlatego, że resztka nie mogła podróżować do Jerozolimy, gdzie takie było przykazanie. Jeżeli wyznawałeś Boga Jahwe, to miałeś obowiązek, inaczej miałeś grzech. Miałeś obowiązek podróżować dwukrotnie w ciągu roku, przynajmniej do Jerozolimy, do świątyni. Ale granica została zamknięta. Jeśli pamiętacie, król Basza wybudował mur berliński, pierwsza królewska 15-17, wybudował mur berliński i nie pozwalał, żeby ktokolwiek udawał się na południe do świątyni z Izraela. Ale Bóg, zobaczcie, co robi Bóg. Czy Basza sfrustrował teraz, zablokował Boży plan. O, już teraz koniec, teraz koniec. No, nic z tych rzeczy. Bóg ustanawia świątynię pośrodku swojego ludu, bez żadnego rozgłosu, gdzieś na poddaszu u jakiejś kobiety, w domu gościnnej kobiety. Pamiętamy umeblowanie tego pokoiku na górze. Jest tam lampa, czyli świecznik, tak jak w świątyni. Jest stół na chleby pokładne, jest łóżko, czyli ołtarz, jest krzesło, czyli tron Boży, czyli arka. I musimy też rozumieć, że nie tyle ten pokoik funkcjonuje jak świątynia, nic z tych rzeczy, bo raczej nie, ale ten pokoik wskazuje, zdecydowanie wskazuje, że na Elizeusza jako świątynną obecność Boga pośrodku swojego ludu. Tak więc Elizeusz jest tą świątynną obecnością Boga pośrodku ludu, który został odcięty. Słuchajcie, górny pokoik, bogaci ludzie w Ameryce mają taki dodatkowy pokoik dla gości. Ktoś wie, jak się nazywa ten pokoik? No, na południu nazywa się on pokojem teściowej. Pokoikiem teściowej. Ale w XIX wieku tak się nie nazywał. Nazywał się Prophet's Room. Pokoikiem proroka. Dlaczego tak się nazywa? Dlatego, że w tamtych czasach, w XIX wieku, było dużo kaznodziei, zwłaszcza metodystycznych, którzy podróżowali i służyli, podróżując w różnych miejscach, i właśnie bogaci ludzie budowali obok swojego domu czy przy swoim domu dodatkowy pokoik, który się nazywał Prophet's Room. I coś podobnego tutaj gościnna kobieta zrobiła, z tym, że był to pokój górny. Jaka jest zasada? Słuchajcie, jaka działa w całym tym urywku. Zasada jest taka, niezmienna. O błogosławieństwie decyduje twój stosunek do proroka. Tak to wyglądało. Jeżeli szanujesz proroka, tak jak ta szunamitka z szacunkiem odniosła się do proroka, co to oznacza? Otrzyma więc błogosławieństwo nieba. Tak więc to był ten wyznacznik. Tak więc rozpoczynamy. Oto Elizeusz ponownie zatrzymuje się w izdebce, żeby odpocząć. I dzieje się dość ciekawa rzecz, że posyła swojego sługę, by ten przywołał Szunamitkę. I ciekawe, że, zwróćcie uwagę, nie rozmawia z nią bezpośrednio, ale rozmawia z nią przez swojego sługę Gehaziego. Co świadczy, że mamy właśnie do czynienia z kontekstem świątynnym, że nie ma bezpośredniego dostępu, ale są przez pośrednika Elizeusz zwraca się do Szunamitki. I zwróćcie uwagę, że Elizeusz dostrzega to, że jak wielką przysługę wyświadczyła ta kobieta, jak i to jest coś, słuchajcie, na co my powinniśmy zwracać uwagę. Czy powinniśmy wyczulać nasze dzieci, żeby dostrzegały wysiłek, bo one same naturalnie myślą, o, to nam się należy, o, to jest takie zwykłe i normalne. Słuchajcie, nic z tych rzeczy. My sami powinniśmy dostrzegać wysiłek, jaki ktoś włożył w jakąś gościnę i dziękować, ale tym bardziej powinniśmy wyczulać nasze dzieci właśnie za przykładem Elizeusza, by dostrzegały te rzeczy, które wydają się być jakieś takie, o, naturalne, o, takie, no nic z tych rzeczy, one kosztują wiele wysiłku i kłopotu. Ale Elizeusz nie poddaje się, werset 14, zdecydowanie pragnie coś dla niej uczynić i dopiero wtedy Gehazi podpowiada mu, że kobieta nie ma syna, a mąż jest stary. Elizeusz ponownie każe ją zawołać i zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ona przychodzi i staje w drzwiach. I z tego też płynie wiele, wiele rzeczy, no to, wiele lekcji. To jest ten szacunek, to jest szacunek prywatności, czego często nam brakuje. Ona przychodzi i nie ładuje się do środka, choć zawołana, ale z szacunkiem i respektem staje w drzwiach i oczekuje jak służebnica, ciągle w tym nastawieniu służącej, choć jest gospodynią, co mogę uczynić. I teraz Elizeusz już bezpośrednio do niej się zwraca, że, i tutaj jest wskazanie na kilka rzeczy, na święto izraelskiej Paschy, ale też wskazanie na zmartwychwstanie, że za rok, czy kiedy rok ożyje, czy w czasie ożywienia, być może Elizeusz miał na myśli wiosnę, ale niekoniecznie, będziesz piastowała syna. Kobieta reaguje, mówiąc, nie kłam mnie, nie okłamuj mnie, służebnicy swojej. I oczywiście tu jest echo innej odpowiedzi, innej służebnicy, która jednak z wiarą odpowie na obietnicę nieba dostarczoną przez aniołów. Ale dzieje się rzeczywiście tak, że kobieta poczęła i za rok urodziła syna według psalmu 113, w którym czytamy, to Bóg sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. I ostatnie słowo w tym wersecie, alleluja. To Bóg Jahwe zbawia. To Bóg sprawia właśnie te rzeczy, jak werset 17. Słuchajcie, pamiętajmy o czym, jaka jest atmosfera całego czwartego rozdziału. Cały czwarty rozdział przedstawia jaki kraj? Polskę, Chiny. Wszędzie wrogość, innymi słowy. Pamiętajmy, że to jest ten klimat i to jest to powietrze, którym oddychamy w czwartym rozdziale. Wrogość. Wszystko usiłuje uprowadzić wasze dzieci, nasze dzieci. I nie chodzi o to, żebyśmy popadli w jakiś neurotyczny lęk przed światem zewnętrznym, ale jednakże nie chodzi o to, żebyśmy nie możemy być naiwni. Dlaczego? Dlatego, że mamy wojnę. I teraz nawet w jakimś dodatkowym sensie, kiedy mamy zaplanowaną plandemię, w jakiś dodatkowy sens dzieci są na celowniku, jak wiecie, ale nie tylko to. mamy wojnę, nie ma pokoju ze światem, nie ma mowy o pokoju ze światowym podejściem. Słuchajcie, świat będzie próbował uprowadzić wasze dzieci, podszeptując wam, jak je wychowywać na przykład. Podszeptując wam światowe metody. Nie ma pokoju, jest wojna. I pamiętajcie, że to środowisko, w którym się obracamy, te rzeczy, kiedy włączamy TV, cokolwiek, wszędzie, edukacja, psychologia, wszędzie mamy do czynienia z wrogością. Wrogością, która jest przede wszystkim wymierzona w wasze dzieci. Idziemy dalej i zobaczcie. Tak więc kobieta urodziła synka, synek nieco podrósł, nie był zbyt duży. I wszystko wskazuje na to, na podstawie tego, jak brzmi ten 18 werset, wszystko wskazuje na to, że kiedy pierwszy raz wyszedł na zewnątrz, przeczytajmy może do 24, od 18 wersetu. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Wtedy rzekło do swojego ojca: moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, ciekawa reakcja ojca, nawiasem mówiąc, a gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego, a zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, to jest dość ciekawa rzecz, po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to daj spokój, czy raczej pokój, będzie dobrze. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki, czy nie zwalniaj, dopóki ci nie rozkażę. Tak więc kobieta urodziła synka, synek pierwszy raz pewnie, i zwróćcie uwagę, mówiąc o wrogości, pierwszy raz jak wychodzi na zewnątrz, co znajduje? Znajduje śmierć. Co się dzieje tak naprawdę za kulisami całego tego wydarzenia? Otóż, słuchajcie, musimy pamiętać, że szatan doskonale wiedział, co się dzieje na jego terytorium. To było jego terytorium. Północne Królestwo Izrael należał i do niego, i on zachłannie chciał zatrzymać Izrael dla siebie. Doskonale szatan wiedział, zdawał sobie sprawę, że choć szczelnie zablokował drogę wiodącą na południe, to jednak coś się niepokojącego dzieje. Myślał, że w ten sposób zniszczy dzieło Boże, w jaki sposób? Jego własnym słowem, bo przecież Słowo Boże wyraźnie powiedziało: nie możesz być posłuszny Bogu bez oddawania Mu czci w Jerozolimie. A tutaj nagle dzieje się coś bardzo niepokojącego. Coś zaczyna go niepokoić. Dlaczego? Dlatego, że wciąż znajduje Boże błogosławieństwo. To dziwne jest. Wyraźnie gdzieś jest błogosławieństwo w tej ziemi, w której powinna być tylko i wyłącznie śmierć. A jednak szatan odnajduje inne rzeczy. Jakże Bóg może błogosławić, skoro oni nie chodzą do świątyni? Czas więc co zrobić? Czas więc zanegować, skasować Boże błogosławieństwo. Nie ma żadnych przelewek, nie ma żadnego zmiłuj się. Bezwzględnie planuje udać się za Bożym błogosławieństwem. Tak więc szatan będzie próbował dowieść teraz, że to on tutaj rządzi. Będzie próbował dowieść, że szacunek okazany prorokowi absolutnie nigdy nie spotka się z przychylnością nieba. W żadnym przypadku nie będzie oznaczał błogosławieństwa. Tak więc wkracza natychmiast do akcji i uderza. I zwróćcie uwagę, nieprzypadkowo uderza właśnie w głowę. Czy coś wam, z czymś wam się to kojarzy? No oczywiście, że tak. Dlatego, że szatan próbuje odwrócić to przekleństwo, którym został obłożony już na początku Biblii, w trzecim rozdziale Biblii. Uderza chłopca właśnie w głowę i uderza, tłumacząc to inaczej, w głowę potomstwo niewiasty. Nie w piętę, według Bożego Słowa, ale właśnie w głowę. I co się dzieje? Dziecko nagle rozbolała głowa, wkrótce zmarło i zwróćcie uwagę, jeszcze zmarło na dodatek w ramionach matki. Ja ci pokażę. No nie, mściwość i bezwzględność sił ciemności jest niewyobrażalna. Co się dzieje następnie? Następnie niewiasta zanosi je i kładzie na łóżku Elizeusza. I wiemy, że kładąc je na łóżku Elizeusza, kładzie je na ołtarzu. I na pierwszy rzut oka wygląda to jak akt goryczy. Weź go sobie z powrotem. Prosiłam, nie. Teraz weź go sobie z powrotem. Ale naprawdę nic na to nie wskazuje, że to jest akt goryczy. Dlaczego? Dlatego, że zanosi go, kładzie go na łóżku proroka, a następnie zamyka drzwi za sobą. I mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, co to oznacza, bo to już jest bodajże czwarty raz w tym rozdziale, kiedy Duch Święty mówi nam o zamkniętych drzwiach. Ale po co nam te detale, te zamknięte i zamknęła drzwi za sobą? Mam nadzieję, że pamiętacie, co to oznacza. Zamknięte drzwi oznaczają Boże ocalenie, Boże bezpieczeństwo, wybawienie pośrodku morza zła. Że oto w odróżnieniu od całego niewierzącego ludu, mój lud zamknięty w środku jest otoczony moim bezpieczeństwem. I Szunamitka ma plan, a przede wszystkim, jak widać, jej wiara nie ustaje. Co z tego, że chłopiec umarł? Kobieta ma wiarę i ma wiarę Marty. W Ewangelii Jana czytamy w 11 rozdziale, rzekła więc Marta do Jezusa, kiedy Łazarz zmarł. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Tak więc Szunamitka wykazuje dokładnie tą samą wiarę, prosi męża o oślicę, i sługę, udaje się do Elizeusza, jej mąż jeszcze mówi ciekawą rzecz w 23 wersecie, która wskazuje na to, że obecność proroka Elizeusza dokładnie funkcjonowała jak świątynia. Po co? Dlaczego teraz idziesz? Przecież idzie się wtedy, kiedy się odwiedzało świątynię. Ona odpowiada na to, będzie dobrze, pokój, innymi dosłownie, pokój, będzie dobrze. Udaje się do Elizeusza, który jest na górze Karmel. Werset 25. Idziemy jak burza. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel, gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi, otóż owa Szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej, i zapyta jej, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię, a ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży, pamiętajcie, Ewangelia, porównujcie to wszystko z Ewangelią. Gehazy przystąpił do niej, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mojego pana o syna, czy nie powiedziałam raczej nie okłamuj mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego, przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go. Wrogi świat, uważaj, wróg ma wszędzie swoich ludzi. Nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, przysięgą, jako żyje Pan, Jahwe, i jako żyjesz Ty, że nie odstąpię od Ciebie. Wstał więc bez słowa, wstał więc i poszedł za nią. Tak więc Góra Karmel, pamiętajcie, to jest ogród. Elizeusz dostrzega ją w oddali, posyła Gehaziego. Jednak wszystko wskazuje na tym, że Szunamitka chce rozmawiać bezpośrednio z Elizeuszem. Dociera na szczyt, obejmuje go za nogi, ochroniarz Gehazi wkracza jak uczniowie, którzy chcą niby bronić Jezusa. I dopiero Jezus musi ich skarcić. Przestańcie, nie powstrzymujcie dzieci, nie powstrzymujcie innych. Następnie kobieta wylewa swoją skargę przed Elizeuszem. Dlaczego mi to robisz? Elizeusz najpierw posyła Gehaziego, daje mu swoją laskę. Jego misja ma być tajna. Jednak matka nie godzi się na takie rozwiązanie. Wie, że sprawa jest poważna. Chodzi o to, żeby sam Elizeusz poszedł i wzywa go przysięgą. I wygląda wręcz na to, że Elizeusz je wystraszył tej przysięgi. Wstał bez słowa już, wstaje, idzie razem z nią. I dochodzimy do wersetu następnego, werset 31. Są w drodze wszyscy, cała trójka. Ale Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził. Ciekawe jest to, słuchajcie, że porażka Gehaziego we wskrzeszeniu chłopca została opisana identycznymi słowami, jak porażka kapłanów Baala na górze Karmel. I możliwe, że w następnym kazaniu o tym wspomnę dlaczego. Ale jak w przypadku, i widzimy, zobaczcie, i to szczególnie w Biblii Tysiąclecia widać wyraźniej, ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Ci tam szaleli, cieli się, wzywali, żeby Baal zareagował. Nie było żadnej reakcji. Identyczne słowa na próbę Gehaziego wskrzeszenia chłopca. I słuchajcie, o czym myślimy? No musimy myśleć Ewangelią. Tak jak w przypadku tym, identyczna rzecz była w wypadku nieskutecznych działań uczniów Jezusa, których działanie nie przynosi żadnych rezultatów. I wiele wskazuje na to, że problem tutaj był podobnej natury, czyli problem był demoniczny. I zwróćcie uwagę w Ewangelii Mateusza, 17 rozdziale, ojciec mówi, i przywiodłem go do uczniów swoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotnej, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon. I zwróćcie uwagę, że to podobnie chodzi o chłopca. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Tak więc uczniowie, tak jak Gehazi, uczeń Elizeusza, podobnie uczniowie okazali się bezsilni, nie potrafili zaradzić w tym problemie. I zobaczcie werset 32. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i przeszedł po domu raz, następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy. Ciekawa rzecz. i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł: zabierz syna swego. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. Tak więc Elizeusz zamknął drzwi, został sam z chłopcem i zaczął, jak widzimy, modlić się do Pana. Tak więc Pan ma tego dokonać, nie Elizeusz. Zamknięte drzwi, wiemy, co się będzie działo. Nadchodzi zbawienie i wybawienie. Następnie Elizeusz położył się na chłopcu i dotykał swoimi ustami jego ust, swoimi oczami jego oczu i swoimi rękami jego rąk. Ktoś dzisiaj rano dopiero mi zasugerował, pewnie bardzo, kto wie, czy niesłusznie, że Elizeusz krzyżem, bo zwykle martwego, czy często martwe ciało wkładzie się w ten sposób, i Elizeusz krzyżem, całym ciałem, ale krzyżem przylgnął do chłopca. Potem wstał, przeszedł raz i znowu położył się na chłopcu, jak gdyby komunikując swoje życie do jego ciała. Słuchajcie, co wam nie pasuje w zachowaniu Elizeusza? Widzicie, w naszych durnych, tak to jest brzydkie słowo, w naszych durnych, niemoralnych czasach wszystko seksualizowaliśmy do tego stopnia, że niestety wstydzimy się, czujemy się zażenowani tego typu urywkami. Ale nasze czasy są jakie? No dokładnie takie. Są groźne, niemoralne błyskawice czyhają, żeby udać się za zdefiniowanym przez nich złym dotykiem. Także rzeczy są, czy czasy są niesłychanie groźne. Ale nie o to mi chodzi. Co wam nie pasuje w zachowaniu, co powinno nam nie pasować w zachowaniu Elizeusza, w tym przylgnięciu do ciała chłopca? Oczywiście to, co nam nie powinno nie pasować, to jest to, iż Elizeusz dotyka trupa. Elizeusz dotyka trupa. Czy ja mam ten urywek? Niestety nie mam tego urywka. Elizeusz dotyka trupa. W 4 Mojżeszowej, 19 rozdziale, czytamy: kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana, a on sam był przybytkiem Pana, Elizeusz, taki człowiek będzie wytracony z Izraela, ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia, jest nieczysty. Jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. I słuchajcie, ciekawe jest to, że zaczyna się bardzo interesująca rzecz, o której dopiero dowiadujemy się z Ewangelii. Tam widzimy to wyraźniej. Do tego czasu, do czasu Jezusa, skażenie i nieczystość propagują się łatwiej. Dotkniesz czegoś brudnego i co się dzieje? Ty się kalasz i ty się stajesz brudny, ty się stajesz brudna. Ale uwaga! Oto wszystko zaczyna się odwracać. Moc czystości i sprawiedliwości zwycięża brud i nieczystość. Oto czystość staje się przemożna nad brudem. I zobaczcie na Jezusa. Jezus dotykał się, tam jest powiedziane, tam jest to malutkie słowo. Jezus dotykał trędowatych, dotykał z gorączką strachliwych, dotykał trupy i wreszcie... Takim najwyraźniejszym przykładem. I wreszcie kobieta, która miała krwotok, dotknęła się jego. Słuchajcie, normalnie Jezus powinien momentalnie stać się nieczysty. Ale jak się okazuje, oto jego życie okazuje się mocniejsze od śmierci. Nastąpił odwrót. nawet płyny, bo taka była zasada, chodzi oczywiście nie o grzech, ale o ceremonialną nieczystość, płyny, które z nas wychodzą, normalnie oznaczają nieczystość. Jeżeli masz kontakt z płynami, które wychodzą z człowieka, czy to w wypadku mężczyzny, pamiętacie wytrysk nocny, czy w wypadku kobiety, miesiączka, wszelkie płyny powodują ceremonialną nieczystość. Nagle tutaj dzieje się coś odwrotnego. Zwróćcie uwagę, że Jezus pluje w oczy ślepca. Jezus pluje w innym przypadku, robi błoto i co się dzieje? Czy ślepiec staje się nieczysty z powodu płynu, który wyszedł z ciała Jezusa? No nic z tych rzeczy. To rezultatem jest nie nieczystość, ale rezultatem jest życie. Słuchajcie, są rzeczy trudne. 34, 35 werset, których nie pojmujemy. Dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób? Dlaczego dziecko kichnęło, ziewnęło 7 razy? Kiedy kichamy? Zacznijmy od tego. Kiedy kichamy? No zwykle kichamy wtedy, kiedy próbujemy się czegoś pozbyć. Coś, co jest jakimś albo ciałem obcym, albo czymś, jakimś podrażnieniem. Kichnięcie, czy to jest wydech, naprawdę oznacza oczywiście dech, powietrze, oznacza ducha, to jest identyczne słowo po hebrajsku. I chłopiec kichnął akurat 7 razy. I w Objawienia 4:5, teraz Bóg jest łaskaw, jeżeli sami też ocencie, czy mi się wydaje, że moim zdaniem najwyraźniej to ma miejsce. W Objawienia 4:5 i 5:6 znajdujemy, a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płynęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, to jest Objawienia 5:6, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych rozesłanych na całą ziemię. Czyli pełnia Bożej obecności to jest 7 duchów bożych. I teraz jeśli chodzi o szatana, to z czym mamy do czynienia? Co szatan uwielbia czynić? Szatan lubi imitować rzeczy dobre. Jak wiemy, on przybiera postać anioła światłości, sam będąc najgłębszą ciemnością. I zobaczcie w Ewangelii Mateusza 12:45. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów, 7 duchów, innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny, tak będzie i z tym złym pokoleniem. I w Ewangelii Marka 16:9, i powstawszy z martwych wczesnym rankiem, pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Tak więc te urywki, wraz z tym, że uczniowie akurat nie byli w stanie uzdrowić chłopca, którego problemem był demon. I teraz to wszystko połączywszy z tym chłopcem, który umarł, no, z tą raną, którą otrzymał w głowę, wydaje się, że rzecz jest nader jasna, z jakiej natury mamy konfliktem do czynienia. I ostatnie 2 wersety przywołał Gehaziego: zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg, pokłoniła mu się aż do ziemi, potem zabrała swego syna i wyszła. Ona, Szunamitka, oddaje mu cześć, oddaje cześć Bogu, którego on reprezentuje. Podsumujmy więc. Dziecko umiera, zostaje złożone na ołtarzu po to, żeby mogło zacząć żyć, tym razem żyć w wolności. I na tym, słuchajcie, to wszystko polega. Życie wiarą, której niewyobrażalnym przykładem jest ta kobieta, szunamitka. Życie wiarą to nie zachłanne, kurczowe chwytanie rzeczy, których i tak zatrzymać nie możemy. Życie wiarą to składanie całego naszego życia z ufnością Bogu, który z sytuacji beznadziejnych wyprowadza właśnie to, wyprowadza życie. I słuchajcie, bierzmy przykład z szunamitki, która zostawiła swoje życie, a jej życiem był jej syn. Która zostawiła swoje życie na ołtarzu i poszła, zamknęła drzwi, pamiętajcie, i poszła szukać Elizeusza ze słowami, z pożegnaniem: pokój, będzie dobrze. Słuchajcie, to jest, moim zdaniem, to jest piorunujący przykład. Słuchajcie, gdyby pozostała na miejscu, gdyby porzuciła nadzieję, gdyby zamiast tego lgnęła do martwego ciała swojego syna, co by otrzymała? Otrzymałaby dokładnie to, martwe ciało swojego syna. Tak więc, słuchajcie, musimy oddać Bogu, złożyć na ołtarzu Bogu rzeczy, które są nam najdroższe, które wydają się nam żywe, podczas gdy są naprawdę martwe, żeby odebrać je naprawdę żywe od Boga. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że Ty ożywiasz nasze życie, Ty ożywiasz, prawdziwie ożywiasz te rzeczy, które nam się wydają pełne życia. Dziękujemy, iż Tyś naszym wybawieniem, że oto Ty wprowadzasz nas, zamykasz drzwi, oddzielasz nas od złego, przeklętego świata, a następnie ożywiasz. Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen.